Tytuł tego, z czym się chcę podzielić, brzmi: Jezus jest większy niż myślisz. Jezus jest większy niż myślisz. Na spotkaniu członków rodziny królewskiej z liderami brytyjskiego społeczeństwa był między innymi obecny emerytowany szef Scotland Yardu. I ktoś, kto był obecny na tym bankiecie, zaczął rozmowę z tym szefem Scotland Yardu i mówił tak mniej więcej. Pan to musiał całe życie studiować fałszywe dokumenty i fałszywe podpisy. On mówi, myli się pan. Całe życie studiowałem prawdziwe dokumenty, prawdziwe rzeczy i w ten czas momentalnie rozpoznawałem coś, co nie było prawdziwe, co było fałszywką. Żyjemy w świecie, w którym jest pełno oszustw. Pełno kłamstwa, obłudy na każdym kroku. Dotyczy to ludzi z rządu, dotyczy to sprzedawców, przedstawicieli agencji reklamowych, dotyczy to kelnerów w restauracjach, dotyczy to praktycznie sekretarek, przyjaciół, sąsiadów. Większość ludzi używa kłamstwa i wydaje się, że tak naprawdę zgodnie z statystykami około 95% ludzi używa kłamstwa, a 75% czyni to w sposób regularny. Nie wiem, czy jesteśmy taką wyjątkową grupą i w żadnej sytuacji nie ściemniamy. Te 5%, tak? Dlaczego ludzie kłamią? Dlaczego używają kłamstwa? Bo wydaje się, że to działa. Że to jest skuteczne. Nawet ludzie w kościołach często, ci, którzy nawet zwiastują, by zdobyć popularność, przypodobać się, ale niekoniecznie po to, żeby zmienić naprawdę i wpłynąć pozytywnie na życie słuchacza. I często to, co słyszymy, to 95% to ludzkie przemyślenia i 5% jakiejś Bożej prawdy. A słuchacz słucha i nie potrafi rozróżnić, bo jesteśmy najczęściej biblijnymi analfabetami. I dotyczy to również mówienie rzeczy nieprawdziwych w tym, co słyszymy na temat Jezusa. Jeżeli chcemy odróżnić fałszywego Jezusa od prawdziwego Jezusa, prawdę od zafałszowanego przekazu, to musimy się zapoznać z rzeczą prawdziwą, musimy się zapoznać z oryginałem. Musimy poznać jedną rzecz, prawdę Bożego Słowa. Kim jest Jezus? Żył prawie 2000 lat temu w obskurnym miasteczku, w państwie bez żadnego znaczenia, w czasie, gdy dominował na świecie Rzym. Jednak jego osoba i jego życie wywarły większy wpływ na ludzką historię niż jakakolwiek inna historia jakiejkolwiek innej osoby, której stopy były na naszej planecie. I gdy popatrzymy wstecz na ludzką historię, znajdziemy ludzi, którzy mieli potężny wpływ na to, co się działo na naszej planecie, których słowa, decyzje, życie miały wpływ na miliony, pozytywny albo negatywny. I możemy wymieniać. Julius Cezar, Martin Luther, Adolf Hitler, Graham Bell, Józef Stalin, Mahatma Gandhi, Mao Tse-tung, Napoleon Bonaparte i wielu innych mieli potężny wpływ na ludzką historię. Jeden z największych tygodników w artykule o Jezusie napisał: wymagałoby to egzotycznej kalkulacji, aby zaprzeczyć, że osobą najbardziej wpływową nie tylko w czasie ostatniego 2000-lecia, ale w całej ludzkiej historii jest Jezus z Nazaretu. Nawet dzisiejsza data jest oparta na dniu jego urodzin. Time Magazine. Kim jest Jezus? Kim naprawdę jest Jezus? Co sprawiło, że był i jest tak wyjątkową postacią? Co sprawiło, że ze względu na niego jugosłowiańska mniszka, matka Teresa, poświęciła całe swoje życie, żeby ratować umierających ludzi na ulicach Kalkuty? Co to sprawiło, jeśli chodzi o osobę Jezusa, że to tak wpłynęło na to, co działo się w życiu tej kobiety? Co było przyczyną tego, że największe budowle, największe osiągnięcia, jeśli chodzi o architekturę w Europie, zostały wybudowane ze względu na niego? Dlaczego ze względu na niego? Dlaczego największe światowe dzieła sztuki były stworzone, aby uczcić Jego? Dlaczego największe dzieła, jeśli chodzi o muzykę, powstały ze względu i dla Niego, na Jego cześć? Dlaczego? Dlaczego tak się stało, że 167 lat po tym, jak Rzym ukrzyżował Jezusa, został On ogłoszony jedynym Bogiem Cesarstwa Rzymskiego? Dlaczego? Dlaczego to się stało? Dlaczego Aleksander Sołżenicyn, więziony w syberyjskich łagrach, stwierdził, że jedyna rzecz, która go powstrzymała od szaleństwa, to było czytanie Bożego Słowa? Dlaczego Marek Kamiński, ten nasz niezwykły człowiek, który w jednym roku zdobył 2 bieguny, wziął ze sobą tylko jedną książkę w te wyprawy, które praktycznie po ludzku nie mogły się dobrze skończyć i był nią Nowy Testament? Dlaczego? Co sprawia, że w momencie bólu, załamania, złości jego imię, a nie imię Mahometa, Buddy czy kogoś innego jest wymieniane przez ludzi? Dlaczego? Dlaczego 2000 lat po tym, jak go usunęliśmy fizycznie z naszego świata, ludzie z różnych kręgów powiadają, że Jezus właśnie ich uwolnił od depresji, od samotności, od narkotyków, od chorób, od prób samobójczych? Dlaczego? Dlaczego mówią o Jezusie i o takim wpływie na ich życie? Dlaczego w Jego imieniu ludzie rezygnują z osobistych profitów i karmią głodnych, przyjmują dzieciaki, leczą chory, tracą swoje życie dla innych? Dlaczego? Kim jest Jezus? Kim On jest, że ma taki wpływ? Jak możemy się dowiedzieć tego, kim jest naprawdę? Prawdziwą wiedzę zdobywamy przez studiowanie i poznawanie tego, co już powiedziałem, czyli prawdy. I myślę, że jedynym godnym źródłem poznania i prawdy odnośnie osoby Jezusa są Ewangelie. Jeżeli chcesz znać prawdę o tym, kim jest Jezus, to musisz zacząć studiować Ewangelia. I przez chwilę przyglądniemy się jednej z nich, Ewangelii świętego Jana. Jezus jest większy niż myślisz. Jezus jest większy niż myślisz. On jest wieczny. Ewangelia Jana stwierdza, że Słowo, czyli osoba Jezusa, nie była od początku, ale jest napisane na początku. Na początku czasu, na początku przestrzeni, na początku wieczności, na początku historii było Słowo. On jest wieczny. Platon pisał, że ma nadzieję, że pewnego dnia Logos przyjdzie od Boga i powie, o co w życiu naprawdę chodzi. To jest cytat z Platona. A Jan, który najprawdopodobniej, apostoł Jan, który najprawdopodobniej czytał te pisma Platona, powiedział i rozpoczął swoją Ewangelię od greckiego Logos, które przyszło od Boga. I nie tylko Logos, ale żyjące Logos, Logos, w którym jest życie. Bóg odsłonił swoje serce, odsłonił swoje myśli, przysyłając żywą osobę, przysyłając Logosa, przysyłając swojego Syna. Żywą osobę. Słowo, które na początku było z Bogiem, jest żyjącą osobą. Jest kimś więcej. Jest żywym wyrazem tego, co jest w umyśle Boga. Powiem więcej. On jest żywym wyrazem tego, co jest w sercu Boga. Powiem więcej. On jest sercem jedynego wszechmogącego Boga. To Jezus. Bóg po prostu odsłonił siebie w Jezusie. Już nie muszę zgadywać. Już nie muszę szukać. Już nie muszę domniemywać. Ojciec odsłonił siebie w Jezusie. Chcesz wiedzieć, jakie są myśli Boga? Patrz na Jezusa. Chcesz poznać Jego wolę? Zacznij czytać o tym, czego On pragnie. Chcesz wiedzieć, co znajduje się w sercu Boga? Patrz na Jezusa. Jezus jest doskonałym objawieniem, odsłonięciem tego, co jest w sercu Ojca, co jest w umyśle Boga, co jest w woli Boga Ojca. Bóg uczynił siebie widzialnym, poznawalnym dla nas, dla ludzi w osobie Jezusa. Jezus nie przeszedł żadnej zmiany osobowości. Za czasów Jana był taki sam, jaki był od początku wszechświata. I taki sam będzie na końcu wszechświata, na końcu historii i przez całą wieczność. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i ten sam na wieki. Ten, który swoim słowem powołał wszystko do istnienia i przekształcił ziemię z pustej, bezkształtnej, pogrążonej w chaosie i ciemności otchłani we wspaniałe miejsce, które nazywamy naszą planetą, ten sam Bóg dziś posiada tę samą moc, którą może odmieniać moje i twoje życie. Ten, który zaproponował ucieczkę przed swoim sądem w czasach Noego, dając możliwość wejścia do arki, dzisiaj również oferuje ucieczkę przed nadchodzącym gniewem i sądem Boga, bo to nadchodzi na świat, w którym żyjemy. Poprzez przyjście z wyznaniem grzechów do Jego Syna, do Jezusa. Ten, który powołał Abrahama z Ur, obiecając go błogosławić, jeżeli wierzy, będzie go naśladował, dzisiaj jest tym, który składa tą samą ofertę wobec każdego z nas i nawołuje nas do wyjścia ze świata złych wartości. I obiecuje, że jeżeli za nim zaczniemy iść w wierze, to całkowicie zmieni nasze życie. I ten, który wyzwolił Izraela z niewoli Egiptu, dziś uwalnia ludzi z niewoli grzechu. To jest ten sam Bóg. Ten, który prostego pasterza Dawida wyniósł do godności jednego z największych królów, dzisiaj stawia swoich ludzi w miejscu wpływu i pozytywnego działania na całym, w miejscu szacunku, w miejscu przywództwa, w wielu różnych miejscach na świecie. Ten, który odpowiedział na modlitwę Eliasza, zsyłając ogień z nieba, a później spuszczając deszcz po 3-letnim okresie niepadania, jest tą samą osobą, która dzisiaj jest gotowa słuchać twoich i moich modlitw. To jest ten sam Bóg. I pytanie, czy ja go znam? Czy znam takiego Boga? Czy znam go tak jak Abraham, który, jak Adam, który znał Boga jako ojca? Czy znam go tak jak Ewa, która znała Boga jako tego, który dał jej dom? Czy tak znam Boga? Czy znam go tak jak Noe, który go znał jako wybawcę z kataklizmu? Czy znam takiego Boga, który uwalnia mnie od kataklizmu? Czy znam go tak jak Abraham, który go znał jako przyjaciela? Jak Mojżesz, który znał go jako tego, który go wybawił? Jak Dawid, który go znał jak swojego pasterza? Czy tak znam Boga? Czy znam go tak jak Daniel, który znał go jako tego, który był pogromcą lwów w sytuacji bez wyjścia? Czy znam takiego Boga? Czy znam go jak Maria Magdalena, która znała go jako tego, który wyzwolił ją z pęt niewoli? Czy znam go jak Marta, która znała go jako tego, który zawsze stoi za tym, co mówi, dotrzymuje swoich obietnic? Czy znam takiego Boga? Czy Jezus jest kimś takim dla mnie? Czy znam go tak, jak znał go Łazarz, dla którego ten Jezus był zmartwychwstaniem i życiem? Czy znam takiego Jezusa? Czy znam takiego Boga? Czy znam go jak ślepy Bartymeusz, który go poznał jako światło? Światło świata. Oczywiście ty i ja możemy poznać Boga. Żywa osoba, którą opisał apostoł Jan, który widział Jezusa, który słyszał Jezusa, który mógł dotykać Jezusa i on sam o tym mówi, że mówi o tym, co słyszał, co widział, czego dotykał. Był tą samą osobą, ten Jezus w przeszłości i jest dzisiaj tą samą osobą i będzie tą samą osobą w czasie, który nadchodzi. Nie ma innego Boga w Starym Testamencie i innego Boga w Nowym Testamencie. To jest ten sam Bóg. On jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. I co więcej, jest dla ciebie i dla mnie możliwość poznania tego Boga. Ponad 48 lat temu podjąłem decyzję, by przyjść do Pana Boga, by wyznać swój grzech i nawiązać taką osobistą relację z Panem Bogiem, tym, który mnie stworzył. Jeżeli taką relację mogli mieć ci ludzie, o których mówi ta księga, to dlaczego ja nie mógłbym jej mieć? To jest możliwe. I Pan Bóg dokonał cudu. Jeżeli Bóg się nie zmienił, jeżeli ciągle jest taki sam, a ci ludzie mogli mieć takie poznanie Boga, a ja go nie mam takiego poznania jak ci ludzie, których wcześniej wymieniłem, to nie jest to problem po stronie Boga. To jest problem po mojej stronie. Zaczęła się moja przygoda z Panem Bogiem. Trwa do dzisiaj. Nie znam Go w taki sposób, jakbym chciał, czy jakbym powinienem znać. Tak dobrze, jakbym powinienem Go znać. Ale znam Go z pewnością lepiej, niż miało to miejsce 48 lat temu. Myślę, że moje poznanie Boga, tym, kim jest naprawdę Bóg, się zmienia i się rozwija. I to poznawanie Boga jest jak przygoda, jest radością, jest takim napędem w moim życiu. Myślę, że jest czym wiatr jest dla żeglarza, który stoi na desce albo jest na żaglówce, tym dla mojego życia jest ta relacja z Panem Bogiem. Po prostu, gdy jestem blisko Niego, ja wiem, że żyję. Jest życiem. Jest moim życiem. Jezus jest większy niż to sobie potrafię wyobrazić. Ten, który był z Bogiem, był Bogiem, jest dzisiaj takim samym, jak w momencie, w którym stwarzał świat. Wszystko przez Niego powstało. A bez Niego nic nie powstało, co powstało. Oprócz tych rzeczy, które już powiedziałem o Jezusie, powtarzając przekaz Pisma, On jest źródłem życia. Jezus stworzył ogromny świat. Tak ogromny, że współcześni naukowcy nawet za pomocą najsilniejszych teleskopów, jak Hubble'a i kogoś tam jeszcze innego, nie są w stanie nawet małego fragmentu tego, co Pan Bóg stworzył, spenetrować. To jest tak potężny Bóg. To jest tak potężny Bóg, który stworzył większą ilość galaktyk niż wszystkich drobinek piachu, jakie mamy na wszystkich plażach świata, na brzegu wszystkich oceanów. Samych galaktyk jest więcej. To jest taki Bóg. To jest taka potęga. Ale równocześnie to jest Bóg, który jest stwórcą czegoś tak delikatnego jak płatki śniegu. Jeszcze nigdy z nieba nie spadły dwa takie same. To jest tak niezwykły, tak kreatywny Bóg. On jest stwórcą atomów, potężnych gwiazd, słońca, wieloryba, małej mrówki. To jest taki Bóg. On stworzył diamenty, drzewa, dinozaury. Dzieciaki, pamiętajcie, Pan Bóg stworzył dinozaury. Skoro On to wszystko stworzył i nie ma niczego, skoro jest tak potężny, to wiesz, jaki jest z tego wniosek? Nie ma niczego, czego On nie mógłby naprawić. Jeżeli jest tak wielki, to nie ma niczego, czego On nie mógłby naprawić, odnowić, uleczyć. Działo się to na początku XX wieku, w ten czas, gdy motoryzacja startowała. I kierowca jadący swoim samochodem nagle zaczął słyszeć jakieś takie dziwne dźwięki wydostające się spod maski jego samochodu i po kilku kilometrach ten samochód się ostatecznie, że tak powiem, zatrzymał i przestał ten silnik pracować. I kierowca próbował w jakiś sposób poradzić sobie, czy sprawić, żeby ten samochód znowu zaczął pracować, ale no nie dało się. W końcu pełen frustracji wysiadł i zaczął kopać oponę tego samochodu, nie? Tak, mężczyźni tak czasami mają, nie? W bezradności. Jak ich nikt nie widzi, to sobie pozwalają, tak? I gdy to robił, to na tej drodze pojawił się długi samochód, taka czarna, elegancka limuzyna, zatrzymała się. Kierowca bardzo szybko wyszedł z tej limuzyny, pobiegł do tylnego siedzenia, otworzył drzwi i wysiadł taki elegancko ubrany facet, który wyszedł z tego samochodu. Podszedł do tego kierowcy, który przed chwilą kopał oponę swojego samochodu i mówi, co się stało. No i ten kierowca już w kilku słowach powiedział, pełen desperacji o tym, co się stało, że samochód wydał kilka dziwnych dźwięków, no i po prostu przestał jechać i nie można go uruchomić. I w ten czas ten elegancko ubrany gościu mówił, a czy mógłby mi pan unieść trochę maskę tego silnika, żebym zobaczył, co jest problemem? Był zaszokowany ten kierowca, spojrzał na tego elegancika. Co taki gościu może wiedzieć o silnikach, nie? Ale nikt inny się nie zatrzymał, nie było żadnej pomocy, więc zaryzykował. Pełen wątpliwości podniósł tą maskę. No i w ten czas ten elegancko ubrany gościu schylił się nad tym silnikiem, coś tam poruszył, coś tam przesunął, aparat zapłonowy trochę tam przekręcił i mówi, niech pan teraz odpali. Samochód ruszył, jeśli chodzi o pracę silnika, jak nowy. Rozpływał się kierowca, możemy sobie wyobrazić, w podziękowaniach i na końcu powiedział, a jak się pan nazywa? Henry Ford. Jezus Chrystus jest tym, przez którego, dla którego, dzięki któremu wszystko powstało. Dlatego On dokładnie wie o tym, co się dzieje w twoim życiu i coś więcej. On wie, jak to naprawić. I nie musisz Mu podpowiadać. Ale musisz Go to poprosić, bo jest dżentelmenem. I nie będzie robił niczego wbrew tobie. Czy twoje serce jest złamane? Czy twoje życie potrzebuje naprawy? A może myślisz o osobie, która potrzebuje takiej pozytywnej zmianie, takiej naprawy swojego życia? Jezus jest Stwórcą i Dawcą życia. I On wie, jak to zrobić. Chciałbym powiedzieć, daj Mu szansę, ale to głupie, to nieprawdziwe stwierdzenie. Daj sobie szansę. Nie możesz Jemu dać szansy, ale możesz dać sobie szansę. Otwierając się na Jego osobę, na Jego ducha, pozwól Mu poskładać swoje życie. Jezus podtrzymuje życie. Żywe słowo, Jezus Chrystus nie tylko stworzył wszystko, ale dzisiaj wszystko podtrzymuje swoją mocą. Spotkałeś się z kimś, kto mówi, nie potrzebuje Boga? Pomyślmy przez chwilę o kimś, kto czyni takie wyznanie i o rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Nasza planeta jest w odległości milionów kilometrów od Słońca. Gdyby Słońce było bliżej naszej planety, trochę bliżej Ziemi, najpierw byśmy się ugotowali, a później spalili. Gdyby to Słońce było trochę dalej, to byśmy się zamienili w takie sople lodu z dużą prędkością. Nasza planeta jest odchylona od swojej osi o 23 stopnie i dzięki temu mamy 4 pory roku. Gdyby to było nawet o 1 stopień inaczej, życie nie byłoby możliwe, takie jakie znamy, nie byłoby 4 pór roku. Księżyc jest w takiej odległości umieszczony, dokładnie od Ziemi, że widzimy coś takiego zjawiska jak przypływ i odpływ. Gdyby był bliżej albo dalej, to albo Ziemia byłaby zalana, zatopiona albo rozmyta. Ja dziękuję, że jest w takiej, jakiej jest i że to się nie zmienia. Flora oceaniczna jest na takiej głębokości, że produkuje tlen w takiej ilości, że on podtrzymuje nasze życie. Gdyby ona była umieszczona, ta flora, na innej głębokości, to powietrze byłoby dla nas zabójcze. I ilość tlenu i tych składników, które by w nim były. Jest na doskonałej głębokości umieszczona ta flora. Gdyby atmosfera, albo inaczej, atmosfera ziemska ma taką gęstość, że dzięki temu nie jesteśmy bombardowani przez to wszystko, co lata w tym kosmosie, przez meteoryty i różne tego rodzaju rzeczy, które tam się znajdują. Bo dzięki tej gęstości, jaką ma, to wszystko ulega spaleniu. Gdyby było inaczej, byśmy byli bez przerwy bombardowani, wystrzeliwani przez te rzeczy jak kurczaki. Atmosfera ma dokładnie taką gęstość, jak powinna mieć. I mam pytanie, kto to wszystko utrzymuje? Kto utrzymuje te wszystkie prawa w tak idealnym porządku? Kto zachowuje Ziemię przed wessaniem przez potężne czarne dziury? Kto to robi? Kto sprawia, że te planety trzymają się swoich orbit? No kto to sprawia? Kto sprawia, że te gwiazdy nie zderzają się z naszym Układem Słonecznym? Kto to sprawia? Kto sprawia, że ta Ziemia akurat jest tak, a nie inaczej, odchylona od swojej osi? Kto to sprawia? Prawa natury? Grawitacja? No i mam pytania, skąd się wzięła grawitacja? Skąd się wzięły prawa natury? Kto je ustanowił? Kto daje życie? Kto utrzymuje nasze życie? Jest jedna logiczna odpowiedź. Żyjące słowo wszechmocnego Boga. Logos. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan. Ten, który na początku był Bogiem i który dzisiaj jest Bogiem. Nic się w tej sprawie nie zmieniło i nie zmieni. On jest większy niż to potrafimy sobie wyobrazić i wymyślać. Naprawdę. Nie potrafimy go ogarnąć nawet w małej części. Nie ma niczego, co byłoby poza zasięgiem Jego uzdrawiającej mocy, niezależnie od tego, czy to jest problem do rozwiązania, małżeństwo, które potrzebuje pojednania, czy to jest pamięć, która musi być uleczona, czy to jest sumienie, które musi być oczyszczone, czy to są grzechy, które muszą być odpuszczone, czy to jest praca, której nie możesz znaleźć, czy to jest żywność, której potrzebujesz, czy to jest nauk, od którego musisz być uwolniony, cokolwiek innego. co boleśnie dotyka twojego życia, co niszczy twoje życie, on wszystko jest w stanie i ma moc, by to zmienić, by to naprawić. Żywe Boże Słowo, Jezus Chrystus. Jeżeli on jest taki, to jak możesz myśleć, że jego moc nie jest wystarczająca, żeby zmienić twoje życie i miejsce, w którym jesteś? Jeżeli on jest kimś takim, to jak możesz myśleć, że jego moc nie jest wystarczająca, żeby poskładać twoje życie? Czy sytuację, w której jesteś? Małość naszej wiary doskonale pokazuje historia. Prawdziwa historia, która wydarzyła się już około tam 30-40 lat temu. Bogaty człowiek poszedł do dealera Rolls-Royce'a i wybrał taki model Silver Cloud Rolls-Royce. Zapłacił za niego w ten czas 250 tysięcy dolarów. Teraz one dużo więcej kosztują, ale w ten czas zapłacił ćwierć miliona dolarów. Wsiadł do tego samochodu, pojechał do domu, no i wiecie, jak się mógł czuć taki facet, który miał taką drogą zabawkę. Wspaniale się prowadziło. Ale zaparkował przed domem i zaczęło go ciekawić, ile mocy ma ten silnik, który tak pięknie pracuje. No i szukał informacji, szukał tabliczki znamionowej, jakiejkolwiek informacji o tym, ile koni mechanicznych ma ten silnik. Nie mógł tego znaleźć. Poszedł gdzieś tam do tej książeczki takiej obsługi, jaką się dostarcza z samochodem, tam grzebał i też nie znalazł tej informacji. No i w końcu postanowił zadzwonić do dealera, u którego kupił ten samochód. I mówi, że wszędzie szukał informacji o mocy tego silnika i nigdzie nie potrafi jej znaleźć. No i w ten czas ten sprzedawca powiedział, widzi pan, no bo Rolls-Royce nie podaje mocy swojego silnika. Taka jest polityka firmy. No najpierw za nie mówił ten klient, a potem powiedział, czy pan chce powiedzieć, że ja wydając ćwierć miliona dolarów nie mam prawa dowiedzieć się, ile koni mechanicznych ma mój silnik? I przymusił tego dealera, żeby, to było jeszcze przed czasami e-maili, komputerów, żeby napisał w tym momencie, żeby wysłał fax do głównego biura Rolls-Royce'a w Londynie i mniej więcej treść tego faksu brzmiała w ten sposób. Jest tutaj klient, który kupił ten Rolls-Royce Silver Cloud za ćwierć miliona dolarów i teraz żąda ode mnie, żebym podał mu moc silnika jego samochodu. I ten faks został wysłany. Upłynęło parę minut, faks zaczął pracować. My jeszcze ciągle w biurze też mamy taki czarny faks. I wysunęła się biała kartka papieru i było widać, że tam jest logo firmy Rolls-Royce'a z centrali w Londynie, z tego głównego biura, z tej siedziby. A potem była czysta, niezapisana kartka, tylko z tym logiem. I potem się pojawiło jedno słowo. Wystarczająco. Jeżeli podważasz kompetencje i moc Boga do rozwiązania, do zmiany twojego życia, do zmiany sytuacji, w której jesteś, to chcę ci powiedzieć, że odpowiedź zawiera się w jednym słowie. On ma wystarczającą moc. Jeżeli kwestionujesz wystarczalność mocy Boga, aby rozwiązać twoje problemy, twoje cierpienia, twój stres, kryzys, depresję, to ta odpowiedź na to twoje wahanie zawiera się w tym słowie. Nieskończona moc zmartwychwstałego Jezusa jest wystarczająca dla jakiejkolwiek osoby, dla jakiegokolwiek problemu, przed jakim stoisz czy przed jakim staniesz. I możesz zgadzać się w swoim umyśle z tą prawdą. Możesz to akceptować, że jest wystarczająca, ale nigdy nie doświadczysz tej mocy, dopóki nie opuścisz swojej strefy bezpieczeństwa. Jeżeli to, czego próbowałeś, jest tym, co ty sam możesz zrobić. Jeżeli twoje problemy mogą być rozwiązane, zaspokojone przez ciebie albo przez kogoś innego niż Bóg, i gdy nigdy nie zmierzyłeś się z problemami, które ciebie przerastają, wobec których jesteś całkowicie bezradny, większymi niż możesz je unieść, to jak mogłeś doświadczyć mocy tego zmartwychwstałego Pana i działania w swoim życiu? To jest niemożliwe. Wiesz, kiedy dostarczysz tej mocy? Doświadczysz tej mocy? Kiedy Morze Czerwone będzie przed tobą, po twojej lewej stronie będą potężne góry, po twojej prawej stronie będzie pustynia, a za tobą będzie ścigająca cię armia Faraona. W ten czas doświadczysz mocy zmartwychwstałego Jezusa, gdy go o to poprosisz. To jest moc, która jest w stanie dokonać tego, co jest ponadnaturalne, nie do pomyślenia i tego, co jest niemożliwe. To jest taki Jezus. Czy znasz takiego Jezusa? Kim jest Jezus? Dla ciebie. Kim on jest? Czy chciałbyś, żeby ten wielki, zmartwychwstały, ciągle taki sam, Stwórca nieba i ziemi, temu, któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi, zaczął być Panem i Zbawcą twojego życia? Czy pozwolisz, żeby się zajął tobą i twoimi problemami? Czy się na to otworzysz? Czy powiesz do Niego kilka prostych, szczerych, bezradnych słów? Kim jest dla ciebie Jezus? Dzisiaj, po takim twoim szczerym otwarciu przed Nim, może być kimś zupełnie innym, niż jest w tej chwili dla ciebie. Tego ci życzę. Amen.